starość stała się wyzwaniem dla nowoczesności. W jakim sensie? Może w jakich sensach lepiej? Ten pierwszy jest bardzo banalny. Dożyliśmy czasów, gdzie coraz większa grupa osób dożywa wieku sędziwego, gdzie nagle okazało się, że no właśnie dzięki medycynie, dzięki innemu trybowi życia, ta grupa osób, chociażby emerytów, osób dożywających sędziwej starości, stale się powiększa. Kiedyś osoby w podeszłym wieku raczej należały do wyjątków, w zależności oczywiście od epoki, tak? A w tym momencie nie jest to aż takie wyzwanie, jeżeli nie przydarzy się wypadek, jeżeli nie przydarzą się jakieś choroby terminalne. Nie dziwią nas na przykład osoby po 80, czynnie uprawiające sport, aktywne zawodowo, osoby, które podziwiamy na przykład ze względu na sprawność umysłu. Dbamy o siebie i to nie tylko poprawia jakość życia, ale też wydłuża życie po prostu. Więc w tym sensie starość stała się wyzwaniem, wręcz do tego stopnia, że mamy na przykład coś, co się nazywa turystyką geriatryczną, tak? Starsze osoby, które wędrują po całym świecie. Ale w drugim sensie, głębszym, starość stała się wyzwaniem dla naszych czasów, bo uwierzyliśmy w naszą nieśmiertelność. Bo uwierzyliśmy, że zawsze będziemy piękni i młodzi. I obecność w naszej przestrzeni ludzi starych, którzy samym nawet wyglądem, sposobem bycia informują o nieuchronności śmierci, stała się pewnym problemem. Współczesna kultura ma problem z oswojeniem starości. Ma problem z tym wszystkim, co ze starością się wiąże, z bólem, cierpieniem, przemijaniem. Takim tekstem, który o tym mówi, są chociażby reklamy nas otaczające. Antropolodzy zwrócili na to uwagę. Zobaczcie, w reklamach dla osób starych, starsi ludzie są tacy sami jak my, tylko nieco starsi. Podejmują te same wszystkie aktywności. Jeżeli coś ich zaczyna boleć, to biorą taką tabletkę, która powoduje, że znowu mogą podrzucać wnusia do góry, znowu mogą pracować na działce, znowu mogą chodzić, biegać. To jest oczywiste kłamstwo. Starość jest przemijaniem. Starość jest mierzeniem się z własnym ciałem. Ale my o tym nie chcemy wiedzieć. Nie chcemy mieć tej świadomości, mówiąc metaforycznie, że starość to ostatnia prosta. Każda część naszego życia jest naznaczona świadomością, że być może będzie ta następna. Dzieciństwo, młodość, dorosłość to jest cały czas oczekiwanie na to, że oby dożyje tej kolejnej. Starość nie ma kolejnej części. Może być tylko jeszcze późniejsza starość. Refleksja o starości powraca tylnymi drzwiami w literaturze. Gdzieś o tej starości zaczynamy rozmawiać. Ale też zauważmy, przez całe wieki starość była czymś waloryzowanym pozytywnie. Starość w literaturze to obraz człowieka, który jest skarbnicą wiedzy. Najczęściej topos starego mędrca. I to się bierze trochę z doświadczenia, bo tak było. Człowiek stary był tym, który wiedział, który zbierał w sobie mądrość pokoleń, a ta mądrość była czymś niezbędnym. Funkcjonowanie wspólnoty często zależało od tego, który wiedział. Też zauważcie, że ten topos starego mędrca odbija się w wizerunku Boga. Starszy pan z brodą, tak? To jest ten stary mędrzec. Z rzadka jedynie przebija gdzieś w literaturze inne wyobrażenie starca. Mam tutaj na myśli chociażby historię biblijną, Zuzanna i starcy. Obleśny, tak, myślący o czymś innym. W XIX wieku do głosu zaczęła dochodzić młodość jako wartość przeciwstawna. Młodość jako coś, co ma wartość większą od starości. Młodość pełna witalności, zdobywcza. Młodość, która ma w sobie tę taką buńczuczność. I symbolicznie naszą literaturę romantyczną, mówię teraz o literaturze polskiej, otwiera Oda do młodości. To jest wiersz, oczywiście, Adama Mickiewicza z 1820 roku. Oczywiście wiem, że tak naprawdę uznajemy, że polski romantyzm to jest tom Mickiewicza, poezję z 1822 roku, ale muszą też Państwo wiedzieć, że właśnie wiersz Oda do młodości ze względów cenzuralnych do tego tomu po prostu nie wszedł. I mamy tam słynne słowa: młodości ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogrom i tak dalej. To musieliśmy znać na pamięć. Ale w tym wierszu pojawia się również starość i zobaczcie, jak jest waloryzowana. Niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tępemi zakreśla oczy. Starość jest tutaj przedstawiona jako zawężenie pola widzenia, jako niezdolność postrzegania rzeczywistości we wszystkich jej barwach, we wszystkich jej kształtach. Starość to jest zamroczenie wiekiem. Ta młodość bierze górę. Ta młodość jako wezwanie dla dorosłego człowieka pojawia się chociażby u Gombrowicza. Gęba, pupa, łydka. Tak? Ta młodziakówna, która całą swoją witalnością tak narzuca swoją formę. O starości współcześnie pisali tak bardzo różni pisarze, jak Miłosz, Herbert, Różewicz, Szymborska, ale nieprzypadkowo nazywamy ich starymi mistrzami. Starość, która powraca jako pytanie właśnie w świecie, który nie życzy sobie starości, ta starość zaczyna się domagać o swoją współobecność. Ale jest to też pytaniem dla tego, kto tej starości dożył. Z tych poetów, których wymieniłem, chciałbym dzisiaj sięgnąć po Herberta. Jego późne, senilne wiersze pełne są właśnie takiego pisania sobą. Wiemy, że późny Herbert to też Herbert schorowany, Herbert przebywający raz po raz w szpitalach. Zresztą ta jego śmierć też w szpitalu pełna znaczeń. Brewiarz. Panie, dzięki Ci składam za cały ten kram życia, w którym tonę od niepamiętnych czasów bez ratunku, śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobiazgów. Bądź pochwalony, że dałeś mi niepozorne guziki, szpilki, szelki, okulary, strugi atramentu, zawsze gościnne, niezapisane karty papieru, przezroczyste koszulki, teczki cierpliwe czekające. Panie, dzięki Ci składam za strzykawki z igłą grubą i cienką jak włos, bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres, dzięki za kroplówkę, sole mineralne, wenflony, a nade wszystko za pigułki na sen o nazwach jak rzymskie nimfy, które są dobre, bo proszą, przypominają, zastępują śmierć. Mówi ktoś z perspektywy odchodzenia, mówi ktoś z perspektywy też szpitala. Widzimy tutaj te jasne sygnały, wenflony, sole mineralne. Gdzieś delikatnie zaznaczona jest przestrzeń, no właśnie, niedomowa, tak? Ale to mówi też ktoś, kto dokonuje rozliczenia ze swoją przeszłością. Starość jest momentem, gdy inaczej patrzymy na swoje doświadczenie. Te same doświadczenia wracają ze zdwojoną siłą i znaczą inaczej. Odkrywamy ich podskórne, dogłębne znaczenie. Starzy ludzie inaczej patrzą na rzeczywistość. To, co dla nas jest tą codzienną krzątaniną, dla nich powoli traci znaczenie w perspektywie tego ostatniego rozstania. I tutaj właśnie mówi ktoś, kto widzi, że to życie jakoś nie przebiegło tak, jak należy. To powraca gdzieś w wierszach Herberta. Cały ten kram życia, te śmiesznostki, tak? Kręciłem się wokół rzeczy niepotrzebnych. Kram życia, w którym tonę od niepamiętnych czasów, bez ratunku, śmiertelnie skupiony. To jest doświadczenie życia, które poniekąd było zanurzone w śmierci. To jest pewien paradoks tej poezji. Moment, kiedy uświadamiam sobie, że zaraz mnie nie będzie, to jest ten krótki moment olśnienia, uwolnienia się od tego, co zawsze wydawało się tak ważne, a teraz już jest nieważne. Starzy ludzie mają nam do powiedzenia coś bardzo ważnego, czego bardzo nie chcemy słuchać. To, na czym się tak bardzo skupiasz na co dzień, być może nie jest warte twojej uwagi. Być może prawdziwe życie przechodzi ci koło nosa. Żyj. Żyj tym, co jest ci dane. Żebyś nie obudził się za późno. Tak jak cudzoziemka Kuncewiczowej, Róża, która ostatniego dnia swojego życia patrzy wstecz i rozlicza się ze swoją przeszłością. Stara kobieta. Ale też to, co podziwiam u Herberta, to jest ta otwartość na śmierć. Starość jest momentem, kiedy po części doświadczam już tej drugiej strony. To, co fascynuje i przeraża w tych starych ludziach, których spotykam. To, co się czasem tak nazywa, jest już jedną nogą po drugiej stronie. Ale oni doświadczają czegoś, co jest przedsionkiem wieczności, tak? Są śladem tego. Informują nas o tym, nie zawsze wprost, ale informują. Poetą, do którego właśnie nasi starzy mistrzowie tak często nawiązują, jest Iwaszkiewicz. U Iwaszkiewicza w ogóle przenikanie się życia ze śmiercią było takim nadrzędnym motywem. I już właśnie w podeszłym wieku Iwaszkiewicz pisze swój poemat Stary poeta. To jest jakaś deklaracja ideowa. To jest perspektywa kogoś, kto właśnie mierzy się z własną słabością. To jest dość długi poemat. On jest wstrząsający, ale fragment tylko przeczytam. To jest początek. Poeta mówi: żono, widzisz te dwie muchy na parapecie okna zabite muchozolem. Tyleż one znaczą we wszechświecie, co nasze martwe, ukochane psy, co leżą tu pod kamieniem. Pamiętasz ten wyraz Tropka? Gdy mu się coś mówiło, a on nie rozumiał, marszczył czoło, skupiał się i nie rozumiał, bo był zwierzątkiem. My też nie rozumiemy. Patrz, mówią do nas obłoki, zorze, gwiazdy, wiatry, a my nie rozumiemy. Mówią do nas przestrzenie niebieskie. Mówią drzewa rozwijające się, mówią kwiaty. Rosną i mówią, a my nie rozumiemy. I tak już będzie. Będziemy we wszechświecie jak te dwie martwe muchy, jak te dwa zdechłe psy, jak dwie nicości. One też kochały i chciały zrozumieć. W tym nawet krótkim fragmencie widzimy, że o lepsze walczą dwie różne prawdy. Mówi ktoś w sposób bezlitosny. Śmierć otwiera nas na nicość. Iwaszkiewicz bliski był egzystencjalizmowi. Życie jest bytem ku nicości, życie jest bytem ku śmierci. I widzi swoją egzystencję jako coś, co zrównuje nas w prawach bytu z tymi muchami. Zresztą ten muchozol, prawda, zabicie gazem, ileż tutaj mamy znaczeń. Ale z drugiej strony ten moment, krótki moment spotęgowanej samoświadomości jest momentem, kiedy wsłuchujemy się w melodię świata. To jest ktoś wyczulony na to, co mówi do nas świat. Mówią do nas obłoki, zorze, gwiazdy. Człowiek oczyszczony z tego, co niesie pospolite życie, ma słuch wyczulony, wzrok wyczulony na to, co nieśmiertelne, co nas przerasta. U Iwaszkiewicza życie wpisane jest w cykl, wieczny cykl rodzenia się i umierania. I jakimś odległym głosem nadziei, pytaniem jest sformułowanie: mówią do nas przestrzenie niebieskie, może jednak. I jako podsumowanie sięgam do przepięknego eseju Ryszarda Przybylskiego, Baśń zimowa. Nie ukrywam, u mnie ten tom jest zaczytany. Widzicie, zniszczona książka. Esej o starości. Ta starość znalazła się właśnie w perspektywie takiej refleksji. Przybylski to eseista, ale również badacz literatury, też już zresztą nieżyjący. I ten esej poświęcony jest kolejnym postaciom, w tym też pojawia się tutaj Iwaszkiewicz na kartach tego eseju, ale skupię się na takiej właśnie wypowiedzi bardziej ogólnej. Starość to cela śmierci. W zasadzie podobną katownią jest cała egzystencja człowieka i już Dziecko dowiaduje się o tym w chwili, kiedy po raz pierwszy przeżyje czyjś zgon. W młodości jednak życie, nawet opaskudzone przez historię i jej zbiorów, samo w sobie na ogół radosne, każe o tej prawdzie zapomnieć. Przypomina nam o niej groźna lub śmiertelna choroba i starość. Słowem, pełną wiedzę o naszej doli uzyskujemy dopiero wówczas, kiedy zapada nieodwołalny wyrok. Śmierć u Przybylskiego to jest ta cela śmierci. Oczekujemy już na nieuchronne. I w innym miejscu Przybylski cytuje Hannah Arendt. Z punktu widzenia woli, czytamy u Hannah Arendt, starość polega na kurczeniu się przyszłości, a śmierć człowieka bardziej oznacza ostateczną utratę przeszłości niż zniknięcie ze świata zjawisk. Jednak ta strata zbiega się z końcem indywidualnego życia człowieka, które u kresu, umknąwszy nieustannej zmienności czasu oraz niepewności, jaką niesie przyszłość, otwiera się na spokój przeszłości, a tym samym na badawcze, refleksyjne, skierowane wstecz spojrzenie myślącego ego, pogrążonego w poszukiwaniu sensu. Starość każe inaczej myśleć o swojej egzystencji, ale jest też ważnym momentem podsumowań i porządkowania tego, co było naszym doświadczeniem. Ta starość jest nam potrzebna i jest potrzebna naszym bliskim. O tej starości mówiła Olga Tokarczuk. Stary człowiek jest kimś, kto owocuje, kto dzieli się sobą z innymi. I dla mnie to proste stwierdzenie ma w sobie właśnie bardzo dużo takiej zwykłej życiowej mądrości. Nie chcę powiedzieć na końcu czegoś banalnego, nie bójmy się starości, bo brzmiałoby to śmiesznie i żałośnie. Ale chciałbym wierzyć, że starość jest momentem, który jesteśmy w stanie mądrze, sensownie zagospodarować. Dziękuję.